To kto z Państwa nie ma konta na Facebooku?
Ja mam fikcyjne, więc to chyba się nie liczy. To.
Fikcyjne? To znaczy, że ten podglądacz.
Znaczy fikcyjne, ale nie związane z moją jaźnią, tożsamością, z moją osobą. Powiedzmy, że związane z instytucją, ale nie mającej formalnego charakteru. To można powiedzieć, że fikcyjne.
Czyli takiego personalnego konta na tym portalu społecznościowym dr Maciej Kowalewski nie ma.
Nie posiada, tak.
Izabela Orzechowska posiada konto na Facebooku?
Ależ oczywiście.
A dlaczego nie jesteśmy znajomymi?
Ależ oczywiście, że wysłałam zaproszenie.
I ja nie przyjąłem, to
oczywiście,
ja byłem taki zły.
Tak. No dobrze. Agatkę Rokicką mam, pozdrawiam.
No dobrze, no to teraz się czuję zakłopotany. Michał Smereczyński posiada konto na Facebooku?
Jak najbardziej.
A Marcin Skonieczny?
Oczywiście, prywatne i służbowe również.
To kto pierwszy z nas, nie licząc Macieja Kowalewskiego, pierwszy obrazi się na Facebooka?
Ale to tak jakby się obrazić na telefon. Nie widzę takiej możliwości.
Ale mieliśmy portal Nasza Klasa, który zrobił furorę w przeciągu roku. Twórcy tego portalu, jak pamiętamy, zarobili naprawdę potężne pieniądze, jak na polskie realia. No jednak ten portal już chyba tak ledwo zipie. Ja nawet nie wiem, prawdę powiedziawszy, bo nie zaglądałem tam od ładnych paru lat.
A to ja w obronie, tak, powiem.
Ma się dobrze?
Ale oczywiście, że tak. I ja mam tam zamknięte forum z koleżankami, z którymi utrzymujemy kontakt ponad 40 lat.
Zaraz się okaże, że Izabela Orzechowska ma konto na Facebooku, na naszej klasie, tweetuje i robi jeszcze parę innych rzeczy.
No bo ja sobie nie wyobrażam życia w tej chwili bez.
No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy w dobie, w której żyjemy, niekorzystanie z portali społecznościowych jest w ogóle możliwe? To pytanie do Michała Smereczyńskiego, który siedzi w komputerach od dawien dawna.
Trzeba się zastanowić, czy to pytanie zadajemy mi, jako obywatelowi, jako człowiekowi mieszkającemu w mieście, w kraju, na kontynencie. Czy zadajemy osobie związanej z biznesem? Wydaje mi się, że zwykła osoba, taki szary człowiek, mieszkaniec
ale
takiego miasta...
Ale zgodzimy się, że oba
jest w stanie zrezygnować. Biznes
te
na pewno nie.
Tak, ale oba te wątki oczywiście mają wspólny mianownik pod hasłem Facebook, bo do biznesu jeszcze dojdziemy i do robienia pieniędzy na Facebooku także.
Nie tylko pieniędzy. Facebook jest wspaniałym narzędziem analitycznym, jeśli chcemy poznać ludzi, do których mówimy, do których piszemy, do których śpiewamy, malujemy, cokolwiek. To jest lustro naszego społeczeństwa dzisiejszego.
Czyli jak bardzo ważne są te relacje społeczne dla nas. Bo faktycznie, jeżeli ktoś jest skrajnym introwertykiem, to może niekoniecznie będzie fajnie funkcjonował. Natomiast jeżeli jesteśmy ekstrawertykami i lubimy, to dla nas jest to ważne.
Mam przygotowanych kilka punktów w kontekście Facebooka, no to może zacznijmy też trochę podejrzliwie patrzeć sobie na ten portal, bo z jednej strony mówimy o swego rodzaju przewrocie, który dokonał się za sprawą Marka Zuckerberga, chociaż ci, którzy czytali książkę o powstaniu Facebooka, całkiem niedawno wyszła, wiedzą, że Mark Zuckerberg ma także ciemne strony w tej historii. Dziś Facebook to wszystko, Facebook to relacje, to nowe znajomości, to podrywanie, zrywanie, często także praca. Coraz większa część naszej zawodowej komunikacji przenosi się na facebookowego czata. Zaryzykuję stwierdzenie, że 10 lat Facebooka to największa rewolucja komunikacyjna od czasu upowszechnienia internetu, czyli od około 2000 roku, tak mówi Bartłomiej Wyszyński, wiceprezes Ertgense. Czy rzeczywiście tak jest?
No na pewno te relacje się zmieniły dzięki Facebookowi i on przyjmuje coraz większą rolę, bo po prostu wszyscy tam już są. Te relacje pomiędzy ludźmi, którzy nie mają konta na Facebooku i mają, są trochę inne i zdarza się przecież, że spotkania, które są organizowane na Facebooku, pomijają te osoby, które nie mają tam konta i te osoby nie przybywają na spotkania, chociaż wszyscy są przekonani, że oni też byli zaproszeni. Taki przykład, jeden z wielu
wydarzeń.
Czyli doktora Macieja Kowalewskiego bardzo wiele omija.
Tak,
nawet nie zdaje sobie
nie
z tego sprawy.
W wielu miejscach. Oczywiście to działa w dwie strony, bo często jest tak, że się tych ludzi zaprasza na Facebooku, oni też nie przychodzą, więc to na pewno jakoś się tam równoważa. Rzeczywiście nie ma chyba takiej dziedziny życia, który jakoś tam Facebook by nie zmienił w ostatnim czasie, bo jeśli przyglądamy się, nie wiem, temu, jak firmy się reklamują, jak funkcjonują, ale temu, jak my, nie wiem, opowiadamy o naszych wakacjach, o tym, jak dzielimy się naszym dorobkiem, naszymi osiągnięciami czy porażkami.
Gdyby to ładnie ubrać w słowa,
jest.
Powiedzielibyśmy, że to także forma i platforma autoprezentacji, ale gdyby nie chcieć tego ubierać w ładne słowa, można by było powiedzieć, że to piękne narzędzie do lansu.
Znaczy, dzięki Facebookowi widać to, o czym zawsze mówią socjologowie, że spora część tego, co my myślimy o sobie, jest budowana w oparciu o relacje z innymi. I to, jak inni reagują na wytwory naszej działalności, na nasze codzienne doświadczenia, no jakoś zmienia nas. Dzięki Facebookowi to widać gołym okiem, tak? To znaczy dzięki temu, że inni lubią nasze zdjęcia, czujemy się lepiej. Dzięki temu, że ktoś nie negatywnie, a pozytywnie komentuje to, co napiszemy, to w jakiś sposób zmienia to nasze funkcjonowanie. No oczywiście działa to w drugą stronę. To znaczy, jeśli się spotykamy z hejtem na Facebooku albo z jakąś dużą ilością negatywnych komentarzy, no to chcąc, nie chcąc zmienia to nasz sposób funkcjonowania. I teraz jeśli myślimy o tym, że biznes zmienia się pod wpływem tego narzędzia, no to też widać wyraźnie, że w różnych sferach naszej działalności, począwszy od polityki, o której mówił profesor Kowalczyk, a skończywszy na takich naszych codziennych, osobistych doświadczeniach, to tam wszędzie opinia innych ma znaczenie. I dzięki Facebookowi my sobie też zaczęliśmy to z tego coraz lepiej zdawać sprawę i to jest też chyba nasze takie duże osiągnięcie. Znaczy pomijając to, że korzystamy z tego Facebooka na co dzień jako medium, narzędzia i tak dalej, to dzięki niemu też się dowiedzieliśmy czegoś o sobie, że w tym, co my robimy, liczy się dla nas zdanie innych i my też staramy się jakoś to świadomie nasz wizerunek
kreować.
Niezależnie, czy jesteśmy firmą, organizacją, politykiem, czy przeciętnym obywatelem.
No właśnie. Czytamy także, że Facebook nauczył nas nowych wzorców komunikacyjnych. Nigdy wcześniej klikanie w przycisk nie niosło za sobą tylu emocji i kontekstowo deszyfrowalnej komunikacji. Od tego, czy zalajkujemy, zależy wiele. Zignorowanie posta, na przykład wrzuconego przez wybrankę naszego serca, może skutkować jej wieczorną oziębłością. Bolesne, szczególnie gdy liczyliśmy na żar. Z kolei nieroztropne kliknięcie lajka grozi podobną, a nawet zwielokrotnioną i dłużej trwającą obojętnością. Czytam to nie bez obojętności, z tego względu, że w Stanach Zjednoczonych, proszę sobie wyobrazić, a to oczywiście dowodzi popularności serwisu, już w co trzeciej sprawie rozwodowej prowadzonej w USA pojawia się słowo Facebook. To pokazuje siłę tego portalu. I spoglądam teraz.
Ja nie wiem, czy to pokazuje siłę portalu, czy...
Czy słabość użytkownika.
Czy słabość, dokładnie tak. Bo jednak powinniśmy sobie przed jednak kliknięciem pomyśleć, ile z tego ekshibicjonizmu psychicznego chce dać pozostałym częściom, pozostałej części użytkowników. Więc nie wiem, czy to obnaża Facebooka, czy nas tak naprawdę.
Trzeba też pomyśleć o tym, że zaledwie 10 lat temu podobny przykład byśmy przytoczyli na temat SMS-ów. To jest po prostu nic innego jak postęp.
Tak.
Mówiliśmy także o postępie technologii i mediów w ostatnich latach przez moment. Przypomnijmy, że akcje Facebooka warte są już przeszło 100 miliardów dolarów, a sama w istocie firma niewiele tworzy. Facebook zarabia na tym, co wyprodukuje. Ponad miliard użytkowników serwisu, przede wszystkim na udostępnianych przez nich informacjach o samych sobie. I jako gigantyczna platforma reklamowa zarabia też na treściach, które produkują profesjonaliści, świecąc, mówiąc w cudzysłowie, reklamy obok materiałów, na których powstanie sam serwis, nie wydała ani grosza. W efekcie firma jest współwinna destabilizacji rynku mediów, ale na tym kontrowersje się nie kończą. Wręcz zaczynają. Serwis działa w sposób nietransparentny. Czy zgodziłby się z tym Michał Smereczyński?
Ta transparentność się poprawiła w ciągu ostatnich miesięcy, kilkunastu. Jednak przez praktycznie całe te 10 lat od początku powstania do tych kilku miesięcy wstecz od dzisiaj było źle. Było źle przez zapisy w regulaminie, było źle przez politykę prywatności, przez utrudnienia w dbaniu o swoją prywatność na Facebooku. Facebook się zmienił przez te zmiany bardzo.
Ale zmienił się na lepsze czy na gorsze?
Po prostu się zmienił. Jeszcze kilka lat temu, powiedzmy 2-3 lata temu, Facebook był, nazwijmy to, otwartym oceanem, jakim dzisiaj jest Twitter. Informacja puszczona na Facebooka miała olbrzymie szanse trafić do publiczności na całym świecie, bez żadnych granic. Dzisiaj Facebook już troszeczkę bardziej przypomina setki tysięcy wysp na oceanie, połączonych cienkimi mostami. Jeśli pokierujemy wiadomością w taki sposób, żeby trafiła po jak największej ilości tych mostów, to obejdzie ona świat. Jeśli nie, jeśli użytkownicy będą zabezpieczeni pod względem tej prywatności, bardziej świadomi, co jest coraz częstsze, to to jednak ograniczymy się do pewnego zakresu tych wysp i dalej nie wyjdziemy.
Mówiłem o tej nietransparentności choćby w kontekście blokowania wybranych treści czy profili. Z jednej strony mieliśmy sytuację związaną na przykład z protestami politycznymi w wielu krajach świata. Chodzi o konkretne organizacje. Jednym Facebook pomógł, drugich zablokował. Całkiem niedawno mieliśmy sytuację związaną z kontem ONR-u na przykład. Całkiem niedawno zniknęło też konto uderzające w gender w kontekście tej ważnej dyskusji i debaty publicznej. Więc może to nie do końca jest jasne. Kto może, kto nie może. Jakie treści mogą być publikowane, a jakie nie.
To jest dokładnie ta sprawa, o której powiedziałem. Twitter jest wspaniałym przykładem tego, że nie da się regulować czegoś, co jest nieregulowalne. Facebook da się uregulować z tego względu, że tam są pewne zamknięte grupy, przede wszystkim grupy znajomych, to po pierwsze, a później grupy wpływu, nazwijmy to administratora serwisu, czyli jeżeli powstaje pewna grupa zainteresowania, jak na przykład ONR, to łatwo ją zamknąć, bo można ją po prostu zlikwidować. Na serwisach podobnych do Twittera nie ma tego typu grup. Tam tweet puszczony w świat po prostu leci wszędzie do każdego, kto tylko będzie chciał go znaleźć.
Nie chciałbym się skupiać na ONR-ze, ale odbiłbym piłeczkę, bo jak doskonale wiemy, pojawiło się za chwilę zupełnie nowe konto i nowy profil ONR-u, tym razem w obronie tęczy, prawda? Więc jest ucieczka, nie wiem, czy do przodu, czy do tyłu. No w każdym razie niby jest ta cenzura, niby jest blokowanie treści, a też można to spokojnie ominąć.
Mi się wydaje, że to jest, być może się tak dużo o tym nie mówi, ale to jest takie prawdziwe zagrożenie związane z Facebookiem, że to okazuje się, że to korporacja prywatna ze Stanów Zjednoczonych decyduje o tym, co jest słuszne, a co nie jest słuszne, albo co jest opłacalne, albo co nie jest opłacalne, albo których ja znajomych będę oglądał, a których nie. I to się już teraz dzieje i w tej chwili no, zakładamy, że oni to robią w dobrej wierze i ten ONR, powiedzmy, to z reguły podoba nam się to, że takie strony są blokowane, ale przecież nie mamy wpływu na to, czy Facebook już niedługo nie zablokuje nam czegoś innego. I to nie będzie decyzja rządu, sądu, tylko prywatnej korporacji, na którą ma kontrolę tylko Mark. Więc no to jest zagrożenie. Tak samo przecież może wpływać przez dobór informacji na wybory choćby. Tak? Że jeśli będę puszczał tylko informacje pozytywne o jednym ugrupowaniu, niezależnie w jakim kraju, a mam taką możliwość, Facebook ma taką możliwość, no to wpłynę. Można wpłynąć na wynik wyborów przez to, że ten Facebook jest właśnie powszechny i jest uznawany za medium właśnie popularne, tak jak radio, powiedzmy.
No tak, ale stąd też coraz więcej już poważnych dysput naukowych, poważnych tekstów naukowych o tak zwanym myśleniu Facebookiem, bo spędzając w nim średnio człowiek 13 razy dziennie zagląda na portal społecznościowy, ten konkretny, jest tak zarażony. Dlaczego jest zarażony? No za chwilę Państwu wyjaśnią amerykańscy, a jakże naukowcy, ale warto się też nad tym zastanowić w kontekście tego, o czym mówił teraz Marcin Skonieczny. Z tego względu, że mamy podpowiedzi stron, które mogą nas zainteresować, prawda? Mamy filtrowanie treści, mamy artykuły sponsorowane, mamy reklamy, więc ta nasza rzeczywistość w tym konkretnym portalu jest, nie powiem sfingowana, ale dosyć sprytnie zaaranżowana. Myślimy tak, jak chcą właściciele portalu jednak.
I mogą sterować tym.
I mogą sterować. No i teraz posłuchajmy. Pomysłowi naukowcy z Uniwersytetu w Princeton postanowili zastosować schemat rozprzestrzeniania się epidemii na rozwój Facebooka. Wnioski są zastanawiające. W ciągu 3 lat z najpopularniejszego na świecie serwisu społecznościowego zniknąć ma 80% użytkowników. Tylko czy tym szacunkom można zaufać? A wygląda to tak. Jeśli zakładasz konto na Facebooku, zarażasz się, potem zaczynasz zakażać innych, bo opowiadasz znajomym, co ciekawego tam wyczytałeś i jak ważne jest, by też pojawili się w tym serwisie. Z czasem twój entuzjazm słabnie, serwis społecznościowy staje się normalną częścią życia i nie budzi już emocji. To etap stabilizacji, gdy twój organizm zaczyna radzić sobie z chorobą i wreszcie następuje wyzdrowienie, Facebook ci się znudzi, przestajesz go używać i z czasem być może nawet zamykasz konta. Niby dziwne połączenie epidemiologii z Facebookiem, ale mniej więcej tak to działa. No, zapytałbym doktora Kowalewskiego, czy to rzeczywiście trafne, ale jak nie ma konta na Facebooku, to nie wiem, czy do końca ta diagnoza będzie obiektywna.
Tak, ale ten mechanizm rozprzestrzeniania się idei to działa pewnie niezależnie od tego, czy mówimy o Facebooku, czy rzeczywiście o, nie wiem,
o czymkolwiek. Tak, o zabawce nowej.
Tak, o nowej zabawce, o modach, o szaleństwach i tak dalej. I to rzeczywiście tak będzie działać, a poza tym to, o czym panowie mówili, to znaczy znowu wrócę do tego, że ten Facebook jest dla nas pewną lekcją. Znaczy byliśmy takimi dużymi optymistami, jeśli chodzi o internet w ogóle, że to jest coś, co nas uwolni, co zbliży ludzi do siebie, co pozwoli przekraczać granice, ograniczenia rządów, bariery polityczne i tak dalej. Tymczasem no, Facebook znowu jest tutaj przykładem na to, że ta wolność jest jednak bardzo mocno pozorna, że to, jest narzędzie będące własnością korporacji, które wdarło się w tak wiele różnych dziedzin naszego życia, no to też jest taka gorzka lekcja. I ten przykład Twittera, o którym pan mówił, no to rzeczywiście jest świadectwo na to, że my poszukujemy jednak takiego medium, które umożliwi nam spełnienie się tego naszego snu o wolności, którą internet na początku nam obiecywał, no a Facebook niekoniecznie nam to daje.
Wydaje się, że Facebook też żyje swoim życiem i z jednej strony mówimy o tym, że zarabia pieniądze w zasadzie niewiele się męcząc, to też podjął w ostatnim czasie kilka bardzo mądrych decyzji, które jeszcze bardziej mają tych użytkowników przy sobie zatrzymać. Między innymi pojawiła się nowa usługa, chodzi o Facebook Connect, czyli wtyczkę, która umożliwia logowanie do różnych serwisów danymi z Facebooka. Logowanie Face'em do sklepów, serwisów czy usług jest proste, wygodne, oszczędza czas, no i nie trzeba zapamiętywać kolejnego hasła i loginu. Czy to jest krok do przodu?
To był krok do przodu kilka lat temu. Dzisiaj trzeba sobie uświadomić, że to nie Facebook jest w tym wypadku koniecznością. To jest technologia, którą oferują dostawcy wielu różnych usług, a także tych, które gwarantują transparentność i bezpieczeństwo. Czyli nie jesteśmy pod tym względem skazani na Facebooka.
Czyli w dobie płatności telefonem już w sklepie absolutnie Facebook nam do szczęścia nie jest potrzebny.
Nie jest potrzebny. Nie będę wymieniał z nazwy innej korporacji, która ma większy apetyt na tą część naszego życia.
Drodzy Państwo, musimy podsumować nasze facebookowe spotkanie. Ja obiecuję, że panią Izabelę Orzechowską przyjmę do grona znajomych, odszukam to zaproszenie. Czy my jesteśmy skazani na tego Facebooka? Już tak do końca świata jeden dzień dłużej? Czy
w ogóle nie użyłabym słowa skazani, bo to mój wybór tak naprawdę.
To powtórzę tak. Się. Czy my jesteśmy wybrani na Facebooka do końca świata jeden dzień dłużej?
To tylko od nas zależy. Od nas, co chcemy oglądać, z kim chcemy utrzymywać kontakt, czy
a
chcemy.
Jak bardzo Izabela Orzechowska cierpi, jak przez 2-3 dni nie może zalogować się do portalu?
Powiem tak szczerze, że nie cierpi, tak? Bo jeszcze bardzo lubię czytać książki i to jest konkurencja dla Facebooka.
A w którym momencie ciągnie ten Facebook? Kiedy się odzywa ta potrzeba?
Czy ciągnie? To chyba nie jest tak, że ciągnie. Dlatego, nie? Że ja przez weekend rzadko korzystam z Facebooka. Aha. W ciągu dnia, jak mam okienko, zajrzę, zobaczę, co u moich dziewczyn słychać. Coś napiszę, powiem, co u mnie, posłucham, co u nich, tak? Bo ja słucham, jakby czytając, słucham ich głosów.
Panowie, doktor Maciej Kowalewski założy konto, czy nie założy?
Ja z wieloma rzeczami się spóźniam w życiu i chyba już po prostu ten moment takiej świetności Facebooka przegapiłem, a ponieważ on się, jak twierdzą niektórzy, zaczyna zwijać i psuć, no to już chyba sobie daruję po prostu.
Chciałem zobaczyć, co Izabela Orzechowska napisała ostatnio na Facebooku, ale w związku z faktem, że mogą czytać tylko znajomi, to nie przeczytam państwu.
Michał, sama mogę powiedzieć, co napisałam. Dzisiaj rano zapytałam, dzień dobry, jest 8 rano, a nas tak dużo na Facebooku, a nie w pracy.
Jeszcze panowie, króciutko, Michał Smereczyński, jaka będzie przyszłość Facebooka?
Myślę, że biznes jest skazany na Facebooka jeszcze przez kilka następnych lat przynajmniej. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy my jako biznes, nasi klienci nie byli obecni na Facebooku. Nie wyobrażam sobie naszej pracy bez analizowania danych z Facebooka.
I jeszcze króciutko, Marcin Skonieczny.
Ja myślę, że Facebook sam się nie skończy, ludzie się nie wypiszą z niego do momentu, kiedy nie przyjdzie coś innego, lepszego, fajniejszego.
Alternatywa.